różny sposób ludzie wierzący w niedzielny poranek uwielbiają Boga. W różny sposób śpiewają pieśni Alleluja, bo Chrystus zmartwychwstał. Bo ten niedzielny poranek rozjaśniony jest jak żaden inny tajemnicą zmartwychwstania Pana. Do najpiękniejszych modlitw należy ta jucznia. Modlitwa Kościoła, modlitwa, której najpierw w hymnie wyśpiewujemy piękno i wielkość tego dnia. Modlitwa, w której przez psalmy, antyfony, rozważanie Słowa Bożego, przez prośby wchodzimy w to przeżycie wielkie, którym raduje się cały Kościół. Że dziś, że teraz, że w tej chwili, że w tym dniu dane nam jest świętować największe zwycięstwo w historii, zwycięstwo nad śmiercią, zwycięstwo nad grzechem, zwycięstwo nad szatanem, nowe stworzenie, przyjście Chrystusa zmartwychwstałego do swego Kościoła, w którym On ofiaruje każdemu z nas dary, które wysłużył na krzyżu. Przeżywamy więc również dzisiaj, tak jak umiemy, tak jak Duch Święty nas pobudza. Ten poranek niedzielny, poranek paschalny, poranek świąteczny. W pewnym sensie biegniemy z apostołami do grobu, by stwierdzić jeszcze raz, że On jest pusty. By jeszcze raz dotarła do nas ta prawda, niezwykła prawda, że On pokonał śmierć, że On zwyciężył, że miłość zwyciężyła, że życie zwyciężyło, że dobro zwycięża, że Bóg zwycięża, że jesteśmy z Nim i w Nim otrzymujemy łaskę zwycięstwa. Niedziela, która ma taki charakter, szczególnie świąteczny, jest również dniem Eucharystii. Wprawdzie Kościół sprawuje Eucharystię każdego dnia, jednak to niedzielna Eucharystia gromadzi największe rzesze ludzi. To w niedzielne Eucharystię zapełnia się Kościół. Przychodzą ci, którzy po przerwie pracy tygodniowej przychodzą, by być z Panem, by wyznać wiarę, by tę wiarę umocnić, by się tą Eucharystią ubogacić, a w szczególny sposób, by doświadczyć jedności dzieci Bożych, by doświadczyć tego, że wszyscy stanowimy jedno w Chrystusie, że mamy jednego Ojca w niebie, że jesteśmy napełnieni tym samym Duchem, że jesteśmy w jednym Kościele, który jest Kościołem dzieci Bożych, Kościołem członków Chrystusa. Tak wiele jest tych prawd, które niedzielna Eucharystia nam przybliża, pogłębia, rozwija. W naszych rekolekcjach podkreślamy spotkanie po spotkaniu znaczenie, jakie odgrywa adoracja w przygotowaniu Eucharystii, w przeżyciu Eucharystii i również jaką odgrywa adoracja po przeżyciu Eucharystii. Przeżywamy to zarówno w wymiarze, gdy idziemy w tygodniu na mszę świętą, ale jeszcze bardziej w tym wymiarze, gdy przygotowujemy się do niedzielnej Eucharystii i gdy tę niedzielną Eucharystię z całymi pokładami bogactw i skarbów, które Bóg nam w niej ofiarował, żeby ją potrafić przyjąć, żeby dary, które zostały nam ofiarowane, nie zostały zmarnowane, żeby to, co jest bogactwem Eucharystii, przenikało naszą świadomość, przenikało naszą duszę, przenikało nasze życie, nasze relacje. Jeżeli więc w kolejnych spotkaniach rekolekcyjnych staraliśmy się zobaczyć, że przygotowanie do mszy świętej na adoracji i przeżywanie po mszy świętej adoracji ma wpływ na przeżycie samej mszy świętej, to trzeba, można powiedzieć, podwójnie, z jeszcze większą troską, intensywnością odnieść tę prawdę do niedzielnej Eucharystii. Bo doceniamy, może my szczególnie, kiedy Bóg dał nam łaskę wiary i dał nam łaskę adoracji, doceniamy znaczenie tego niezwykłego wydarzenia, jakim jest niedzielna Eucharystia dla wspólnoty parafialnej, dla wspólnoty całego Kościoła. I możemy niewątpliwie przez naszą modlitwę, przykład życia, rozmowy wnieść również w to życie wspólnoty ten skarb, nie przez wszystkich doceniony, żeby się jeszcze bardziej do niedzielnej Eucharystii przygotować i żeby jeszcze bardziej dary niedzielnej Eucharystii przemieniały nasze życie. Zatrzymamy się w tej refleksji dziś szczególnie w odniesieniu do Komunii Świętej, bo staraliśmy się już w tych rekolekcjach docenić, zobaczyć, na nowo przeżyć, może głębiej przeżyć, jak ważne jest podjęcie tematu czytań, które są we mszy świętej, jak ważne jest podjęcie tych czytań, tych treści na adoracji. I znów można powiedzieć, że wśród wszystkich czytań tygodnia czytania mszalne z niedzielnej Eucharystii, można powiedzieć, jaśnieją jeszcze mocniej. Są jeszcze reflektorem wyżej ustawionym i mającym większą moc rozświetlania całego naszego tygodnia, całego naszego dnia, całego naszego życia. Trzeba więc, nawet jeżeli przeżywamy Eucharystię codziennie, znaleźć swój sposób na to, aby ta niedzielna Eucharystia, niedzielne czytania mszalne, żeby one wpisały się w mój program duchowy, w moją drogę duchową, wpisały się w sposób jeszcze bardziej bogaty. Tak samo rozważane wczoraj prawdy o tym, że w centrum Eucharystii kapłan bierze chleb i wypowiada słowa Chrystusa, że Chrystus poprzez kapłana uobecnia, wypowiada te słowa: to jest ciało moje za was wydane. Ta tajemnica, która w szczególny sposób akcentuje i przywołuje Wielki Piątek, czas męki, to wydanie, to oddanie życia do końca. I dzisiaj dochodzimy do Komunii Świętej, która w sposób, można powiedzieć, jeszcze bardziej bogaty podsumowuje, jednoczy i objawia się nam jako cel wszystkich innych przeżyć. Po to słuchamy Słowa Bożego, by się zjednoczyć z Jezusem. Po to przeżywamy Jego ofiarę, przyjmujemy Jego ofiarę, by się zjednoczyć z Jezusem. I po to przyjmujemy Komunię Świętą, by się zjednoczyć z Jezusem. Wszystko zmierza ku tej komunii. Wszystko zmierza ku temu zjednoczeniu. Cała logika Eucharystii, cała logika życia, cała logika niedzieli. Wszystko zmierza ku temu, byśmy byli bliżej siebie, byśmy się lepiej rozumieli, byśmy byli bardziej na siebie otwarci, byśmy bardziej jedni byli z drugimi, a nigdy przeciw drugim. Przede wszystkim jednak fundamentem takiej ludzkiej jedności jest jedność z Jezusem, mocą Ducha Świętego, jako dar Ojca Niebieskiego. To zjednoczenie najdoskonalsze, najpełniejsze, najgłębsze, jakie tylko jest możliwe, jakie tylko każdy z nas może osiągnąć. I spróbujmy tutaj zatrzymać się chwilę nad taką, można powiedzieć, nietypową trudnością, do której pewnie wracamy nieraz. Mianowicie, jak nazywamy ten obrzęd tej ostatniej części mszy świętej? W liturgii jest nazywany obrzędem komunii świętej. Kiedy przyjmujemy, przystępujemy do ołtarza, by przyjąć chleb życia, nazywamy to różnymi słowami. Przyjmujemy Pana Jezusa, przyjmujemy chleb życia, przyjmujemy pokarm, przyjmujemy dar, który On nam ofiarował. To są słowa, które kryją w sobie prawdę i w różny sposób naświetlają to wydarzenie, które się dokonuje. Ale jest jedno określenie, które trochę wymyka się takiej prostej akceptacji. Mianowicie określenie przyjęcie komunii świętej. Jeżeli człowiek rozumie słowo komunia, to wie, że komunia oznacza zjednoczenie. Że komunia to jest coś, w czym złączone są dwie osoby czy więcej osób. Jest pytanie, jak to można przyjąć komunię? Kiedy mówimy, że przyjmujemy Pana Jezusa, no to można powiedzieć w tej warstwie widzialnej i doświadczalnej, tak to się właśnie odbywa. Kapłan pokazuje nam konsekrowaną hostię, mówi ciało Chrystusa, każdy z nas odpowiada amen i przyjmuje ciało Chrystusa. Skąd się więc wzięła nazwa przyjmujemy komunię, kiedy przyjmujemy ciało Chrystusa? Otóż ta nazwa przyjmujemy komunię świętą, przyjąć komunię, przyjąć łaskę zjednoczenia, przyjąć dar zjednoczenia, że ta nazwa rosła w refleksji Kościoła nad tym, co się dokonuje w Eucharystii, jako obrzędzie przyjęcia ciała Chrystusa, a to ciało Chrystusa oznacza bynajmniej nie tylko jedną rzeczywistość. To słowo ciało Chrystusa w obrzędzie komunii świętej oznacza najpierw ciało Jezusa. To rzeczywiste ciało przyjmujemy, Jego osobę przyjmujemy, Jego krew przyjmujemy, Jego człowieczeństwo przyjmujemy, Jego bóstwo przyjmujemy. Ale to słowo ciało Chrystusa oznacza również mistyczne ciało Chrystusa. Przyjmujemy wszystkich, którzy są w Chrystusie, którzy są z Chrystusem zjednoczeni. Kiedy przyjmuje Chrystusa, przyjmuje całe Jego ciało. A całe Jego ciało to jest Kościół. A całe Jego ciało to są wszyscy ochrzczeni, wszczepieni w Nim, w Niego, tak ściśle, że ani On nie istnieje bez nich, ani oni nie istnieją bez Niego. I nie da się przyjąć Chrystusa tak indywidualnie, samego Pana Jezusa w oderwaniu od Ojca Niebieskiego, w oderwaniu od Ducha Świętego, w oderwaniu od Kościoła, w oderwaniu od Maryi. Przyjmując Chrystusa, przyjmujemy wszystkich. I z tej logiki myślenia, z tej świadomości, z tego przeżywania coraz głębszego, wielkiej prawdy, że Chrystus, Syn Boga Wszechmogącego, który wszystko stworzył, dla którego wszystko jest stworzone, w którym wszystko istnieje, w którym wszystko osiąga pełnię, w którym wszystko dociera do Ojca, że On ogarnia swoim istnieniem, swoją mocą i swoją miłością wszystkich i ogarnia tak ściśle, szczególnie ochrzczonych, że związek każdego ochrzczonego z Nim jest głębszy niż związek poszczególnych członków komórek ciała, organizmu ludzkiego z całym organizmem. każda cząstka naszego ciała to jest nasze ciało. I każdy, kto należy do Chrystusa przez chrzest, to jest Jego ciało. Dlatego myślenie o komunii przy przyjmowaniu ciała Chrystusa jest bardzo ważnym i niezbywalnym doświadczeniem dojrzałego przeżywania tego właśnie obrzędu. Konsekwencją tego myślenia jest również to, że gdy ktoś nie ma komunii w wierze, co papież wyraźnie podkreśla w encyklice o Eucharystii, jeśli ktoś nie jest zjednoczony w wierze ze mną, z nami, z Chrystusem, to nie może przystępować do komunii sakramentalnej. Komunia w wierze, komunia w tej jedności z wszystkimi, nie tylko w jakimś takim ludzkim poczuciu, że my chcemy być razem, ale w jedności wiary, że tak samo wierzymy, że tak samo wierzymy w tajemnicę Trójcy, tak samo wierzymy w tajemnicę kapłaństwa, tak samo wierzymy w tajemnicę Eucharystii, tak samo rozumiemy tajemnicę sakramentalnej obecności Chrystusa pod osłoną chleba. Jeżeli jesteśmy jedno w naszym myśleniu, w naszym rozumieniu, w naszym przeżywaniu, to uwieńczeniem tej jedności jest sakramentalna komunia święta. Jeżeli ktoś nie jest w tej jedności wiary, to nie może przystępować do sakramentalnej komunii. To jest jeszcze jeden aspekt pokazujący nam, co to znaczy przyjąć komunię świętą. Przyjąć komunię, przyjąć wspólnotę, przyjąć łaskę zjednoczenia. Na pierwszym miejscu w tym sformułowaniu trzeba powiedzieć, że w określeniu przyjąć komunię dostrzegamy przede wszystkim obecność Ducha Świętego, bo to On jest komunią Ojca i Syna, to On jest jednością Chrystusa z całym Kościołem, to On sprawia jedność wszystkich członków Kościoła. Jeżeli ja przyjmuję komunię, przyjmuję zjednoczenie, przyjmuję łaskę zjednoczenia, to nie ma innej fundamentalnej łaski zjednoczenia jak osoba Ducha Świętego. Przyjmuję Ducha Świętego, który mnie jednoczy z Jezusem i bez którego nie potrafię się zjednoczyć z Jezusem. Nie potrafię. Mogę przyjąć nawet wiele razy ciało Chrystusa, spożyć kawałek chleba, ale nie będzie zjednoczenia z Jezusem prawdziwego bez Ducha Świętego. To Duch Święty sprawia tę najgłębszą jedność i w myśleniu, i w miłowaniu, i wzajemnym obdarowaniu, wzajemnym przyjęciu, wzajemnym oddaniu. To Duch Święty daje nam udział w tej jedności po ludzku doświadczanej, a swoimi korzeniami jedności sięgającej samej tajemnicy Trójcy, bo jest to udział w tajemnicy Trójcy, jest to pogłębienie życia, udziału w życiu Bożym, w tej jedności Ojca, Syna i Ducha Świętego. Kryje więc w sobie obrzęd Komunii Świętej niezwykłe dary, niezwykłe odniesienia i znów jest w tym tyle bogactwa, że można powiedzieć, iż w tym krótkim obrzędzie Komunii Świętej człowiek nie jest w stanie ogarnąć całości tej prawdy. Szczególnie nie jest w stanie wtedy, gdy poza mszą, na adoracji, na lekturze, na rekolekcjach, na medytacji, nie poświęca wiele czasu, aby każdą z tych prawd przyswoić sobie, przeżyć, wpisać w swoje doświadczenie wiary, gdy jest tym doświadczeniem przeżytym na adoracji szczególnie, idzie do Komunii Świętej i przyjmuje Komunię Świętą, to rzeczywiście przyjmuje Komunię Świętą. Tutaj można powiedzieć, że jest to rozróżnienie. Przyjmuje ciało Chrystusa i przyjmuje Komunię Świętą. Jest to to samo, a może być nie to samo. Jest to w rzeczywistości to samo, ale w przeżyciu poszczególnych osób Może być tak, że ktoś przyjął ciało Chrystusa z myślą, przyjąłem Pana Jezusa i kropka. Ale ani słowa, ani jednej myśli, że przyjąłem w Chrystusie cały Kościół, że przyjąłem każdego człowieka. A jeżeli kogoś nie przyjąłem, to nie ma komunii. Bo nie przyjąłem kogoś. Kogoś, kto jest w Chrystusie. Kogoś, kto jest częścią Chrystusa. Kogoś, kto do Chrystusa przynależy, za kogo Chrystus życie oddał, którego obmył swoją krwią, którego chce doprowadzić do zbawienia. Tajemnica komunii rzeczywiście jest wymagająca. Jest czymś, czego się uczymy całe życie. Całe życie uczymy się przyjmować Chrystusa, w Chrystusie przyjmować wszystkich ludzi i odwrotnie przyjmować ludzi, a w ludziach przyjmować Chrystusa, bo tak ścisły jest związek Chrystusa z człowiekiem, że On nam to mówił, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili, jak bardzo jesteście zjednoczeni z każdym najmniejszym, tworzycie komunię, to tworzycie ją również ze mną. Myślę, że w tym kontekście jeszcze lepiej może stają się zrozumiałe słowa, które były rozważane wczoraj w czasie ćwiczeń indywidualnych. Przypomnę je słowa z adhortacji Benedykta XVI, Sacramentum Caritatis. Akt adoracji poza mszą świętą przedłuża i intensyfikuje to, co się dokonało podczas samej celebracji liturgicznej. W rzeczywistości tylko przez adorację można dojrzeć do głębokiego i autentycznego przyjęcia Chrystusa. Jeżeli bowiem ma zaistnieć i rozwijać i być prawdziwą komunia z Jezusem, to prawdziwa komunia nie jest czymś, co się ogranicza do aktu, do jednorazowego wydarzenia i to jest komunia, a później już nie ma komunii. Jednorazowy akt, jakim jest przyjęcie sakramentalne ciała Chrystusa, samego Chrystusa i całego mistycznego ciała, że ten akt sakramentalny otwiera się na to, by rozwijało się w człowieku to zjednoczenie duchowe z całym Kościołem. Ale doświadczenie tego, że ja jestem jedno z Jezusem, że jest komunia między mną a Jezusem, to jest wydarzenie, które osiąga szczyt w sakramentalnej komunii, osiąga źródło w sakramentalnej komunii, ale musi trwać i rozwijać się poza mszą świętą. I tu jest, można powiedzieć, największa racja, jakby jeszcze większa niż poprzednie, do trwania na adoracji Najświętszego Sakramentu, bo właśnie ta adoracja to jest bycie razem. Ta adoracja to jest pogłębianie i rozwijanie tej komunii, która zaistniała w czasie mszy świętej, która w czasie mszy świętej się pogłębiła, a teraz przynosi swoje owoce po mszy świętej w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu. Wtedy rozkwita i tylko wtedy może rozkwitać. Tutaj w tekstach, które rozważaliśmy wczoraj, chciałem odwołać się również do określenia komunii duchowej. W różnych miejscach słyszymy o tej komunii duchowej, ale gdy chodzi o dokumenty Kościoła, ona występuje dosyć rzadko, to określenie. W odczytanych tekstach w instrukcji Eucharisticum Mysterium jest powiedziane: kontemplacja bowiem Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie jako komunia duchowa ściśle jednoczy wiernego z Chrystusem, jak pokazuje przykład tylu świętych. Tutaj przez określenie komunia duchowa dokument Kościoła rozumie kontemplację Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Komunię nie jako jednorazowy akt, choć to też jest możliwe, że człowiek, który jest na adoracji, spełnia akt: Panie Jezu, przyjdź do mnie, chcę Cię przyjąć. Czy w jakiejś innej formie wypowiada pragnienie przyjęcia. Ale jeżeli ja jestem przed Najświętszym Sakramentem i trwam przed Najświętszym Sakramentem, to właściwie z czasem głębiej przeżywa człowiek prawdę, którą Jezus wyjaśnia sakramentalną komunię. Kto mnie spożywa, trwa we mnie, a ja w nim. I chociaż ciągle można powtarzać te akty: ja jestem w Tobie, czy ja chcę być w Tobie, a Ty we mnie, mogę powiedzieć: Panie Jezu, przyjdź do mnie, ale równocześnie powinienem powiedzieć: Panie Jezu, przyjmij mnie w swoim sercu. Bo to musi działać w dwie strony. To nie może działać w jedną stronę. On jest we mnie, a ja jestem w nim. Ta komunia, której cechy Jezus nam wyjaśnia, choćby w mowie eucharystycznej, ta komunia to jest trwanie w. Kto mnie spożywa, trwa we mnie, a ja w nim. On jest we mnie, a ja jestem w nim. Tak jak Jezus jest w Ojcu, a Ojciec jest w Jezusie, mocą Ducha Świętego. Teraz to misterium trynitarne, to misterium na miarę życia Bożego, staje się moim udziałem. Staje się tym udziałem, że również ja mogę powiedzieć: Jezus jest we mnie, a ja jestem w Jezusie. I wtedy nie wystarczy powiedzieć, chcąc przeżyć coś z komunii duchowej: Panie Jezu, przyjdź do mnie. Ja muszę też do Niego przyjść. On do mnie, a ja do Niego. W tych dwóch kierunkach w pełni jednoczących dwie osoby. Zdajemy sobie sprawę, że jeżeli między nami, między mną a Jezusem, Jezusem jako osobą, ale Jezusem, w której żyją wszystkie osoby, w którym jest cały Kościół, jeśli ta komunia ma się pogłębiać, to niewątpliwie szczególną rolę w tej pogłębianiu komunii odgrywa adoracja. Bo ja wtedy jestem z Jezusem najbardziej bezpośrednio, najbardziej osobiście, najbardziej widziany, najbardziej w taki sposób, że co innego jest, inne zajęcia są zawieszone, one czekają, do nich wrócę, ale teraz jestem z Jezusem sam na sam. Można powiedzieć, że tam w komunii, w adoracji, ta komunia rzeczywiście rośnie, chociaż jej pełna weryfikacja dokonuje się, tak jak wszystko, w godzinie krzyża. Jezus swoją miłość najpełniej objawił w godzinie krzyża. Również moja komunia z Jezusem, którą przeżywam na adoracji, którą pogłębiam w samej mszy świętej, przyjmując sakramentalnie ciało Pana, że ona się rozciąga na wszystkie doświadczenia. I kiedy trzeba przeżywać komunię z Jezusem, wtedy, kiedy się spotykam z drugim człowiekiem i w tym drugim człowieku dostrzegam Jezusa, w tym drugim człowieku dotykam Jezusa, w tym drugim człowieku zwracam się do Jezusa, w tym drugim człowieku jednoczę się z Jezusem, to jak się odnoszę do drugiego człowieka, jest kolejnym obszarem, przestrzenią, w której komunia się pogłębia albo też zostaje zraniona, zostaje osłabiona przez różne nasze słabości. I adoracja niewątpliwie przyczynia się do tego, aby ta komunia moja z ludźmi była niewątpliwie głębsza, była sięgająca tej głębi duchowej, którą człowiek może posiadać i zaczerpnąć tylko od Jezusa. A jeżeli jest przed Jezusem, przed Najświętszym Sakramentem, przeżywa tą adorację nie tylko indywidualistycznie, ja i mój Pan Jezus i kropka, tylko przeżywa Spotkanie z Jezusem w całej Jego prawdzie, tak jak Jezus żyje, jak Jezus kocha wszystkich, to od tego Jezusa przejmuje również zdolność takiego miłowania człowieka, jak Jezus tego człowieka miłował. Dlatego również z tego tytułu adoracja przyczynia się do tej komunii z Jezusem w drugim człowieku i umacnia nas, abyśmy w godzinie krzyża, wielorakiego krzyża, które nas może spotkać, to zjednoczenie z Jezusem nie tylko nie odsunęli, nie zostawili, ale żeby ono się jeszcze bardziej pogłębiało. Gdy człowiek wchodzi w tę problematykę adoracji, to można powiedzieć, obojętnie jaką drogę wejdzie, jeśli idzie, to przybywa mu tych argumentów za adoracją. Przybywa mu tych motywacji, żeby adorować, żeby pokonywać słabości, walczyć o czas, a jeżeli wciskają się inne zajęcia, żeby umieć jakoś poukładać te priorytety. A gdy człowiek rzeczywiście już dba o adorację, to Pan Jezus bardziej również ma możliwość poukładania człowiekowi w taki sposób programu dnia i tygodnia, żeby pragnienie adoracji było, żeby człowiek adorację przeżywał i żeby przeżywał ją w takim właśnie duchu ewangelicznym, w duchu tak szerokiej miłości Jezusa i tego bogactwa, które On w adoracji, tej obecności w Najświętszym Sakramencie dla nas zostawił, żeby nie fragmentarycznie i wybiórczo przeżywać to moje spotkanie z Jezusem w Najświętszym Sakramencie. Kończąc to nasze obecne spotkanie, chciałem przywołać jeszcze jedną myśl, której najpierw papież Paweł VI, a następnie Jan Paweł II, cytując go, mówi, że obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie powinna być duchowym centrum życia wspólnoty parafialnej. W pewnym sensie to zawsze jest, ale żeby się stawało bardziej duchowym centrum, to Kościół powinien być stale otwarty i adoracja powinna być nieustanna. Cieszymy się więc, że tych kościołów przybywa, gdzie adoracja jest centrum i to się objawia w sposób tak wyraźny, jak właśnie odpowiedzialność wspólnoty za tę obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, że tak wielu członków wspólnoty przeżywa tak żywo obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, że nie tylko jest na mszy świętej niedzielnej, ale również poza mszą niedzielną jest na adoracji. I można powiedzieć, że to jest jakiś kierunek, jakiś apostolski cel wielu naszych działań, żeby każdy uczestnik niedzielnej Eucharystii zapragnął poza tym byciem na niedzielnej Eucharystii, co jest obowiązkiem, żeby również zapragnął być na adoracji, na tej swojej godzinie adoracji, którą wybierze w chwili, czy stałej godzinie, co jest lepsze, czy też powiedzmy niekoniecznie stałej, ale wtedy, kiedy może przyjść, żeby Bóg wzbudził w sercach tych ludzi pragnienie takiej adoracji, żeby pomógł poprzez świadectwo i inną pomoc członków parafii, aby jak największe grono osób na tę drogę wkroczyło. Myślę, że jeśli w naszym ruchu Adoremus będziemy chcieli i jeżeli potrafimy gdzieś służyć innym jakąś tym doświadczeniem osobistym, które stale przecież rośnie, i również, żeby pobudzać innych do dzielenia się osobistym doświadczeniem i doświadczeniem wspólnotowym, bo to jest wielkie świadectwo, jeżeli wspólnota parafialna kształtuje, czy troszczy się o adorację dzień i noc, no to więcej znaczy niż słowa, więcej znaczy niż argumenty. Choć słowa i refleksja również są potrzebne, żeby sam pobyt przed Najświętszym Sakramentem no, nie stawał się z czasem jakimś takim rytualnym, tylko pobytem, ale rzeczywiście nieustannie prowadził człowieka do świętości. Niech więc Chrystus Zmartwychwstały, którego dzisiaj witamy we wspólnocie Kościoła, którą nawiedza jako Zmartwychwstały, niech rozjaśni nasze serca nadzieją, siłą, radością, miłością. Niech nam da Ducha Świętego, który tworzy komunię z Nim i tworzy komunię z całym Kościołem.